Wkrótce i my tam zamieszkamy. On poszedł, aby nam przygotować miejsce. I z pewnością przyjdzie znów. On przyjdzie znów, aby tych swoich wziąć do siebie, abyśmy byli tam, gdzie On jest. To jest pewne. On przyjdzie znów. On przyjdzie już wkrótce. Znów. My liczymy z Jego przyjściem w tej, z Jego powtórnym przyjściem w tej generacji. Ja liczę w moim czasie stuprocentowo z powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa. Znaki czasu to mówią i Pismo Święte nie zawodzi, Słowo Boże nie może być złamane. Wszystko wskazuje na to i cieszymy się, że to tak jest. Dlatego jest to naprawdę koniecznym, aby być oderwanym od ziemi, od tej ziemi. I zanim dożyłem dalszego przebiegu zgromadzenia, chciałbym wpierw powiedzieć i zauważyć, że z głębi się cieszyłem, gdy instrumenty grały. Chciałbym wam, graczom czy muzykantom, dodać odwagi i jeszcze innych, którzy nie grają, ale są utalentowani. Róbcie, co potraficie, ku chwale Pana. Mógłbym jeszcze siedzieć i powiedzieć, grajcie dalej. I najchętniej powiedziałbym bratu Rusowi, chodź, zaśpiewaj, a pozwól, żeby oni śpiewali, grali, aż wszyscy w Duchu Bożym będziemy śpiewać. Muzyka jest czymś cudownym, gdy jest czyniona w imieniu Pana, ku chwale Pana. Wiecie, w czasie Saula nawet demony uciekały, gdy Dawid grał na swej harfie. Ja zażywałem tego i delektowałem się tą muzyką. I wielu to tak odczuwasz, szczególnie ci, którzy sami nie grają. Serdeczne dzięki jeszcze raz. I niechby wszyscy te wszystkie pieśni grali. Ja to w Australii tego dożyłem. Możecie to sami osądzić, ale ja odczułem to jako dobre w zborze brata Frangosa. Wszyscy, którzy tylko cokolwiek mieli, organy i tak dalej, wszystkie różne instrumenty były z przodu, młodzi, starzy, wszyscy śpiewali i grali Panu. To było takie jak za starych czasów i tak to ma znowu być. Jak ładnie, że nie mamy jakiejś martwej formy. To byłoby straszne, gdybyśmy ciągle musieli tylko uważać na to, żeby nie zrobić czegoś tak, jak to nie ma być zrobione. My jesteśmy tutaj wolni, aby Panu służyć. Nie przychodzimy tutaj po to, aby ustawiać jakiś rodzaj nabożeństwa tutaj. Przychodzimy tutaj, aby Boga uwielbiać, Jemu grać, śpiewać, aby Jemu podziękować, wspólnie mieć społeczność z Nim, słuchać Jego słowa, dożywać Go. Przychodzimy tutaj z tym jednym pragnieniem, aby Bóg się nam objawił. I to może już się tak rozpocząć, że naprawdę także ci, którzy siedzą na krzesłach, także śpiewają, gdy tutaj refreny i pieśni są grane. I zobaczycie, tak Duch Boży będzie się czuł dobrze i stąpi. Serca się otworzą, a my wspólnie będziemy błogosławieni. I rzeczywiście były dotkliwe świadectwa i przeżycia o tym, co Bóg uczynił. Z pewnością ktoś zapyta czy powie, że wiele podróżowania jest uciążliwym. To się zgadza, ale Paweł pisze u Rzymian w 10 rozdziale. Jakże mają słuchać, jeżeli nikt im nie głosi? Ale jak ma im ktoś głosić, chyba że został posłany? I tak dziękujemy Panu i wam za te modlitwy i za wszelką wierność, za wierne podpieranie Jego dzieła. Jesteśmy wdzięczni za to, że możemy żyć w tym czasie, w którym te odległości już nic nie znaczą. Gdy ktoś przed 100 laty chciałby pójść gdzieś do Afryki czy do Chin, to byli 6-8 tygodni albo dłużej w podróży. Dzisiaj siada się do ładnego samolotu najlepszego typu i leci się 11 godzin i 45 minut i wysiada się w Hongkongu. Znowu leci się na przykład 7 godzin, parę minut i wysiada się w Manili. Potem leci się znowu i wysiada. Bóg to tak po prostu dopuścił. Tak dopuścił, aby na końcu były dane te możliwości, aby rzeczywiście wszystkim językom, narodom i ludom to słowo mogło być zwiastowane. Tak jak nasz drogi brat Miskis to wyraził, my wszystko, to słowo znaczy nam wszystko. Jezus jest Słowem i my jesteśmy z Nim złączeni do głębi. Z Nim do głębi złączeni przez Słowo, krew i ducha. Tak brzmi boskie świadectwo. Słowo, krew i duch. Woda, krew i duch. To jest to świadectwo zboru. Przez tą jedną Bożą krew zbawiony, obmyty w kąpieli wodnej słowa, prowadzony przez Ducha Świętego, który jeszcze dzisiaj prowadzi do wszelkiej prawdy. I jak już było powiedziane, przekazałem już pozdrowienia. Spojrzyjmy jeszcze do słowa i każdy raz, gdy z objawienia jest czytane, wtedy przychodzi taka bojaźń na nas. Nie wiem, czy tak podobnie to odczuwacie jak ja, ale gdy się czyta w objawieniu, tam jest naprawdę objawienie i jeszcze raz objawienie i jeszcze raz objawienie. I gdy tylko się zacznie czytać, płonie i pała serce, bo Bóg nam darował ten dostęp przez objawienie do objawienia z łaski. Żaden człowiek nie mógł sobie tego wziąć, chyba że zostanie mu to darowane od Boga. Ale gdy Bóg to daruje, wtedy to z drugiej strony nie może nam tego nikt zabrać. Komu Bóg się objawi, ten pozostaje mocny we wszystkich burzach, ten wytrwa aż do końca. I gdzieś mówiliśmy o miłości Bożej i tam zapytał mnie pewien brat, dlaczego tak jest, że czasami ta miłość trwa tylko pewien czas, a potem już jej nie ma. I spontanicznie z moich ust to naprawdę wyszło. Tak jak to jest na sercu mym. I powiedziałem, wtedy nie była to miłość Boża. Gdy gdzieś coś przestaje, coś, co się myśli, że jest od Boga, wtedy się to nie zgadza. Pismo Święte mówi w 1 do Koryntian 13, że ta miłość nigdy nie przestaje. Nigdy nie przestaje. Tak jak Bóg nie może przestać. I On tych swoich umiłował aż do końca. On jest miłością. Bóg jest miłością. I kto jest w Bogu, ten miłuje we wszystkich okolicznościach, we wszystkich czasach. Nie gdy pasuje, gdy nie pasuje, ale na zawsze, na wieki, bo miłość nigdy nie zaprzestaje. Dzięki Bogu za to. Tutaj w objawieniu 19 mamy przed nami to potężne wydarzenie. Wiele szczegółów jest tutaj przedstawianych o tym, co w ostatnim odcinku czasu się stanie, to zniszczenie Rzymu. Naturalnie to miasto na siedmiu wzgórzach, o którym cały świat wie, które określa samo siebie jako wieczne miasto w objawieniu 3, w objawieniu 18 jest trzy razy powiedziane. że w jednej godzinie będzie zniszczone. W Objawieniu 18, wiersz 10. Z dala stać będą ze strachu przed Jego męką, mówiąc: biada, biada Tobie, miasto wielkie, Babilonie, miasto potężne, gdyż w jednej godzinie nastał Twój sąd. W jednej godzinie. Kto chce ten opis mieć dokładniejszy, aby wiedzieć, o jakie miasto się rozchodzi, niech przeczyta ze mną wiersz 16. I tymi słowy: biada, biada, miasto wielkie, przyodziane w bisior i w purpurę, i w szkarłat, przyodziane w złoto i drogie kamienie i perły. W jednej godzinie zniweczone zostało tak wielkie bogactwo. Ja przed laty w magazynie Spiegel czytałem, że nikt nie może oszacować bogactwa Watykanu. To się po prostu nie da. To nie jest możliwe. Ja sam widziałem 3 razy te skarbce w Bazylice Piotra w 60-tych latach, gdy można było jeszcze tam wejść, aby zwiedzać, bez tego, żeby specjalnie płacić. Dzisiaj nie może już jakiś obcy tam wejść. Ale co mi pomoże Jezus ze złota w pewnej wielkości? Co pomogą wszystkie te perły? I kto to raz widział na własne oczy? Te wielkie szyby na głównej ulicy, gdzie tylko kupcy mogą kupować. Te wielkie wystawy i tak dalej. I jedna droższa nad tą drugą. Złoto i kosztowności każdego rodzaju, gdzie nie ma jeszcze indziej na ziemi. Wszystko tam jest. I tutaj Bóg w swoim słowie daje nam tutaj opis tego. My jesteśmy bardzo wdzięczni za to, bo to odnosi się do ostatniego czasu. Ostatecznego czasu, szczególnie w tym czasie, gdzie wszystko z powrotem do łona matki, tej wielkiej organizacji powraca. W tym czasie wywołuje Bóg swój lud potężnym głosem, aby nie mieli udziału w ich plagach. Ale także to chcę wam wyraźnie powiedzieć w imieniu Pana. Kto ma udział w ich naukach, w ich praktykach, będzie miał udział w ich plagach. Tylko ten, kto się odłączy i przewrotne postawi jako przewrotne i zwróci się do Boga i pozostawi prawdę prawdą i jest gotowy, aby pociągnąć ostatnią konsekwencję z powodu prawdy i dla prawdy, temu Bóg się objawi. On będzie mógł wyjść i ten stary zakwas pozostawi, będzie mógł pozostawić ze wszystkim, co do tego należy. Wiecie, ja tą książkę już skończyłem pisać i często myśli się na to rozliczenie, zwiedzenie i wszystkich tych ludzi. I tak pomyślałem na pewien obraz czy zdjęcie, na którym ten wikariusz był wysoko na tronie niesiony i w porównaniu z tym wspomniałem na mego Pana, który na źrebięciu oślicy wjeżdżał do miasta. I teraz wyobraźcie sobie tą różnicę. Tutaj ten pan i mistrz na źrebięciu oślicy, nawet nie na jakimś okazałym rumaku, ale i nawet nie na dorosłym ośle, ale na oślęciu, który może go ledwo niósł, w pokorze i w prostocie. A ten człowiek daje się wywyższać, uwielbiać, cały świat to czyni. I to szczególnie mnie dotknęło. Ja wtedy byłem właśnie w Nowym Jorku i miałem w pokoju telewizor. Teraz miałem ostatnio 5 dni w pokoju telewizor, ale ani raz nie włączyłem tego. Nie mam do tego jakiegoś stosunku, nie lubię tego. Miałem ze sobą manuskrypt, ale wtedy w Nowym Jorku załączyłem, aby obejrzeć odwiedziny Gorbaczowa i spotkanie z Reaganem i tak dalej. i potem dożyć tego, co jak Reagan był w Londynie w międzylądowaniu. Co mam wam powiedzieć? Po tej audycji dla mnie ważnej, on powiedział, ja wierzę, że Gorbaczow jest szczery i myśli to szczerze ze swoim ludem. I to cieszyło mnie, że Reagan to wtedy w swym czasie powiedział. Ale potem nastąpiła ta audycja, gdy jak ten papież odwiedził żydowską synagogę w Rzymie. Wtedy zrobiło mi się źle. Szybko przyniosłem swój aparat fotograficzny, bo chciałem robić zdjęcia, ale niestety to nie zafunkcjonowało i błysk i tak dalej nie funkcjonował. Ale nie uwierzycie. Gdybym sam tego nie widział, nie można by tego uwierzyć. Ten człowiek przebrany, tak jak się to mówi po polsku, jakoś jak święty Mikołaj w całym swojej szacie, ale i ten Żyd był podobnie ubrany w taką podobną szatę. Wiecie, co Żydzi tam śpiewali? Psalm 150. Psalm 150 oni śpiewali. Gdy ten człowiek tam wchodził i cieszyli się nad miarę i tak dalej. Ja pomyślałem sam w sobie, Boże mój, gdybym tylko mógł, poszedłbym tam i powiedział, ludzie, wy pomyliliście Mesjasza z tym człowiekiem, ale jeszcze nie nadszedł ten czas, aby ich oczy były otwarte. Jaki ból podczas tego trafia człowieka. Ja powiem jeszcze raz, gdybym tego nie widział na własne oczy i nie słyszał tego, nie mógłbym tego pojąć. Radość i tak dalej, i podnoszenie rąk i śpiewają Psalm 150. No tak, brat Rus powiedział, czynią tak, jakby Bóg przyszedł. I nie pozwólcie mi, proszę, ześlizgnąć się do polityki czy religijnej polityki, ale to są rzeczy, które trzeba sobie zapamiętać, gdy jakaś rzecz jest w Biblii rozpatrywana, wtedy musimy i my to rozpatrywać. Wtedy to nie ma nic do czynienia z polityką, ale z wypełnieniem się proroctwa czasu końca. I gdy w Objawieniu 13, w wierszu 8 jest napisane, że ten człowiek zwiedzie całą ziemię, wszystkich, których imiona nie są zapisane od założenia świata, w Księdze Życia Baranka Zabitego, wtedy jest to jego zadaniem. Niech wypełni swe zadanie, ale nie na ludzie Bożym, nie na zboże. Ale wiecie, i to będzie musiało się wypełnić, że to przymierze, które będzie z Izraelem na 7 lat zawarte, gdy tak pomyślę na to wszystko, wtedy ból i cierpienie przychodzi na mnie, że to wszystko tak jeszcze należy do ostatniej części, będzie należało do ostatniej części historii zbawienia. Jak będziemy się cieszyć, jak odetchniemy, gdy ten cały dramat się zakończy i wtedy będziemy mogli być u Pana i śpiewać tą pieśń baranka, tymi słowy, wielkie i cudowne są dzieła Twoje, Panie Wszechmogący Boże. Wierzę, że to będzie drugie zbawienie. Tutaj to było zbawienie duszy, którego dożyliśmy, a to potem będzie zbawienie ciała z niewoli, ze znikomości, skazitelności, wyjęci. Jak u Rzymian 8 jest napisane, że my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, i słuchajcie, my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, tak jest napisane. Wzdychamy w sobie, ci inni nie mogą. Drodzy, to jest absolutnie koniecznym, aby otrzymać Ducha Bożego, aby być tym zapieczętowanym. I to jest ten zaczątek ducha dla pierwotnego owocu, pierwotnej trzody. Gdy przejdziecie z tym do Starego Testamentu, ten snop z pierwocin był spleciony przez arcykapłana i przedstawiony Panu. I tych 144 tysiące to będzie pierwotny owoc Izraela. Ale my jesteśmy owocem pierwocin ze wszystkich narodów, ludów i języków. Przeczytam wam ten wiersz, abyście wiedzieli, że tak jest napisane. A potem przejdziemy do objawienia znowu z powrotem. to jest u Rzymian, rozdział 8. Chciałbym przeczytać bezpośrednio ten wiersz, znaleźć go, aby nie musieć tutaj dużo czytać. Może go znajdę, gdy przeczytam od wiersza 26. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy. Ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. Ale ja myślałem tu inny wiersz. Tak, tutaj to jest napisane w wierszu 23. Trochę za nisko zaczęliśmy czytać. Wiersz 23. A więc nie tylko ono, nie tylko to stworzenie, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek Ducha, posiadamy zaczątek Ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. I w niemieckim tłumaczeniu jest oczekując objawienia się synostwa, mianowicie odkupienia ciała naszego. Jesteśmy zbawieni, odkupieni. Nasza dusza jest przemieniona przez łaskę Bożą, nasze serca odnowione, ale to ciało jako świątynia jeszcze jest tutaj. I gdy Duch Boży jako ten zaczątek Ducha jest w nas, wtedy rozpoczyna się wzdychanie, oczekiwanie i mówimy, Panie, jak długo to jeszcze będzie trwać? Niechby Bóg darował łaski do tego, aby w tej ostatniej rundzie naprawdę jeszcze ci ostatni byli zapieczętowani Duchem Świętym na ten moment zbawienia naszych ciał. Przejdźmy jeszcze do objawienia 19 z powrotem. Od pierwszego wiersza. Potem usłyszałem jakby donośny głos licznego tłumu w niebie, który wołał, czy mówił, Alleluja, zbawienie i chwała i moc Bogu naszemu. Dzisiaj wróg jeszcze niektóre służby musi wykonywać, aby zasiewać niepokój i tak dalej. Ale potem, wtedy będzie miał tylko jeden miał coś do powiedzenia, to będzie Bóg, Pan. My jako ta trzoda zbawionych będziemy śpiewać, radować się, Pana uwielbiać w niebie, w chwale. I z tym wielkim Alleluja zaczniemy ku chwale naszego Boga. I potem w wierszu drugim. Gdyż prawdziwe i sprawiedliwe są sądy Jego. Osądził bowiem wielką wszetecznicę, która skaziła ziemię wszeteczeństwem swoim i pomścił na niej krew sług swoich. Kto czyta 18 rozdział, ostatnią część wiersza 22 i 24 wiersz, tam jest napisane, że czarami twymi dały się zwieść wszystkie narody i tak dalej. W nim też znaleziono krew proroków i świętych i wszystkich, którzy zostali pomordowani na ziemi. Nie można sobie w ogóle wyobrazić, jak wszystko było powiązanym i jeszcze dzisiaj to jest. Ale dzięki żywemu Bogu, który tych swoich, nawet gdy musieli przez męczeńską śmierć, który im dochował wierności aż do końca i był z nimi, aż przeszli z wiary do oglądania. I z nami będzie tak samo. Tutaj jest napisane, która skaziła ziemię wszeteczeństwem swoim. Co jest wszeteczeństwo w tym ziemskim i w duchowym? Każdy to rozumie bardzo dobrze. Wszystko ubiega się o przychylność. Każdy chce i tutaj jest, która skaziła ziemię wszeteczeństwem swoim i pomścił na niej krew sług swoich. Wiersz 3. I rzekli powtórę, Alleluja, i dym jej unosi się w górę na wieki wieków. I tutaj mamy, tutaj z pewnością pasowałoby lepiej to słowo eon, bo na nowej ziemi i nowym niebie nie będzie się wznosił żaden dym w znaczeniu wieczności, ale eon. Tu na końcu ostatniego eonu wzniesie się dym, ale to jest tu, jak właśnie brat Rus mówił, to jest to rozliczenie się. Bóg rozliczy się i my życzymy wszystkim, którzy w międzyczasie jeszcze są wywyższani, wysławiani i wywyższani, niech oni sobie jeszcze tego zażywają, to rozliczenie nadchodzi. Ono nadejdzie z pewnością. Nie cieszymy się z powodu tego rozliczenia. W ogóle nie. Jeżeli się z czegoś cieszymy, to jest z tego, że ludzie z tego wychodzą jeszcze z tego duchowego więzienia i że Bóg coś czyni, uczyni coś, co uderzy jak bomba, że jeszcze wielkie uderzenie przyjdzie w Domu Bożym i drzwi więzień się otworzą i ci, którzy należą do Boga, wyjdą z wszelką mocą, będą wyprowadzani z wielką mocą i to nadejdzie. To będzie tak. To przyjdzie. Tu w wierszu 4 jest napisane. I upadło 24 starców i 4 postacie i oddały pokłon Bogu, siedzącemu na tronie, mówiąc: Amen, Alleluja. A od tronu rozległ się głos mówiący: Chwalcie Boga naszego, wszyscy słudzy Jego, którzy się Go boicie, mali i wielcy. Bojaźń Boża jest początkiem mądrości. Człowiek, który nie ma bojaźni Bożej, z nim Bóg nie będzie mógł nic począć. Początek, który Bóg z nami czyni, to jest bojaźń przed Jego Słowem, prawdziwa bojaźń przed Nim, żywym Bogiem. Tutaj nie są wzmienieni tylko słudzy, ale wszyscy, którzy się Go boją, wielcy i mali. I tutaj myślimy na to słowo u proroka Malachiasza, że właśnie, które właśnie ten tekst zawiera, co dotyczy tych bogobojnych. Malachiasza, 3 rozdział, wiersz 16. Tak to mówili między sobą ci, którzy boją się Pana, a Pan uważał i słyszał to. I tak została zapisana przed Nim księga pamiątkowa dla tych, którzy boją się Pana i czczą Jego imię. Alleluja, chwała i cześć Jego cudownemu imieniowi. Gdy ci bogobojni się zgromadzili i rozmawiali między sobą i z Bogiem, została zapisana przed Nim księga pamiątkowa dla tych, którzy się boją Pana. Spotykajmy Boga zawsze z bojaźnią Bożą. Oddawajmy Jego, należną Jemu cześć i uświęcenie. Tu jest napisane, dla tych, którzy boją się Pana i czczą Jego imię. I tutaj możemy być wdzięczni za to, że Bóg nam pomógł. My nie używamy Jego imienia tylko po to, aby wypędzać diabły i modlić się za chorych, ale mamy bojaźń przed Jego imieniem i przyznaliśmy się do Jego imienia. I w Jego imieniu daliśmy się ochrzcić w Jego imię, aby stać się jedno z Nim, aby Jego imię prawomocnie nosić. To imię, które jest ponad wszelkie imiona. Alleluja! Chwała naszemu Bogu! Nie tylko jakaś rzecz z połową serca, ale z całego serca, z całej duszy. Ze wszystkim, czym jesteśmy, co mamy, należymy Panu, bo On nas całkowicie wykupił. I tu dalej jest napisane: będą moją własnością, mówi Pan Zastępów, w dniu, który ja przygotowuję. Alleluja. I oszczędzę ich. Będą moją własnością. Tutaj widzimy tą szczególną własność w niebie, w chwale. Mianowicie ci, których Bóg którzy naprawdę bali się Boga, ci mali i ci wielcy. Oni będą moją własnością, mówi Pan Zastępów, w dniu, który ja przygotowuję. I oszczędzę ich, jak ktoś oszczędza swego syna, który mu służy. Jakie słowo przypomina nam się, gdy czytamy to miejsce Biblii. Drugi do Koryntian, przeczytam wam to zaraz. Drugi do Koryntian, 6 rozdział, wiersz 17 i 18. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan. I nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was. I będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Tutaj u proroka Malachiasza jest napisane, tak jak syn oszczędza syna swego, tak Bóg tego dnia oszczędzi tych swoich. Jakich synów oszczędzi? Tych, którzy Jemu służą, którzy pozostaną Mu wiernymi, którzy nie tylko mówią, Panie, Panie, ale którzy to tak myślą, którzy są z Bogiem złączeni, którzy chodzą Jego drogami, którzy naprawdę Go ze serca miłują, którzy przyjęli Jego Słowo, którzy tą łączność z Nim szukają, tej łączności, którzy tęsknią za tym, aby być błogosławieni wszelkim błogosławieństwem Bożym w Jezusie Chrystusie naszym Panu. Tutaj mówi nasz Bóg. Będą moją własnością, mówi Pan Zastępów, w dniu, który ja przygotowuję. Tak, oni są czymś szczególnym i będą Jego własnością. I oszczędzę ich, jak ojciec oszczędza swego syna, który mu służy. Proszę, nie bierzcie teraz tak, nie odnoszę tego osobiście tutaj w odniesieniu na mnie czy innych, ale synowie, którzy są nieposłuszni, mogą sprawić ojca przyprawić ojca o ból serca. A synowie, którzy są posłuszni, mogą ojcu przedłużyć życie, mogą mu sprawić radość. Bóg nie jest zainteresowany synami, którzy chodzą własnymi drogami i nie służą Jemu. Bóg chce synów mieć, którzy Jemu służą, synów i córki. Według słowa z Pisma, synu mój, daj mi serce Twe. Bóg chce te serca swoich synów i córek mieć. On chce postawić je do swej służby. To znaczy nie po to, aby głosić czy kazać, ale naprawdę, aby Panu służyć tam, gdzie On nas postawił. I brat Kupfer z pewnością nie będzie na mnie zły, gdy zmienię to świadectwo. On napisał pewnemu człowiekowi list, człowiekowi, którego spotkał, z kim rozmawiał i dołączył do listu broszury i ten człowiek nie mógł z tym nic począć i nawet mu to tak powiedział, ale potem do tego danego domu przyszli goście i ci goście to czytali i zostali z tym zapoznani, co tam przyszło z tym listem. I ci goście zadzwonili do brata Kupfera i powiedzieli, słuchaj, to jest ta właściwa sprawa. Bóg czasami ma drogi i środki do tego. My nie wiemy kiedy, gdzie i jak, ale dajmy się prowadzić przez Ducha Bożego. Ja wam tutaj już także mówiłem, to, co dla jednego nie znaczy nic, to może drugiemu znaczyć wszystko. To świadectwo z Bahrain, przy Zatoce Perskiej, gdzie ktoś ze śmietnika wyjął jedną z naszych broszur i znalazł drogę zbawienia. I ten brat w Syrii w hotelu i powiedział, czy możesz mi powiedzieć, jak ta broszura tam dotarła? Bóg ma drogi i środki. Czasami są wierzący, którzy nie mają tej odwagi, aby jakiś traktat tu czy tam położyć, czy osobiście przekazać komuś. ale właśnie tam gdzieś to odłożą i może uderza was sumienie, mówią, byłem tchórzliwym, ale to nie szkodzi. Bóg może innego tchórzliwego posłać i właśnie tam, gdzie to położyliście, może pochwycić i wziąć ze sobą, a Pan może wszystko dobrze poprowadzić. Bóg ma absolutnie drogi i środki, aby tych swoich, gdziekolwiek są, wyprowadzić ich. I jeszcze wiersz 18 u Malachiasza 3. Wtedy znowu dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym, między tym, kto Bogu służy, a tym, kto mu nie służy. I zauważacie tę łączność, ten związek? Bezpośrednio po tym wierszu jest napisane, bo oto nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem. Zauważacie, jak cudownie Bóg Boży to wszystko tutaj cudownie darował i uporządkował? Wpierw są zmieniani ci bogobojni, którzy będą u Pana, potem ten dzień Pański, który przyjdzie i będzie palił jak piec. I wtedy ci zuchwali i wszyscy ci, którzy czynili zło, znajdą swój koniec. Niechby Bóg nas wszystkich pobłogosławił, niechby był z nami, nam pomógł, abyśmy byli wierniejsi i bardziej głęboko z Nim związani, aby nasze życie mogło być odzwierciedleniem Jego chwały, abyśmy wszyscy mieli to nowe przeżycie z Panem. Żaden dziw, że tam tych 24 starców i te cztery istoty upadły, aby Boga uwielbiać i Jemu oddać pokłon. Bogu siedzącemu na tronie, mówiąc Amen, Alleluja. A od tronu rozległ się głos mówiący chwalcie Boga naszego, wszyscy słudzy Jego, którzy się Go boicie, mali i wielcy. I to jest ten czas, w którym i te gromy wydadzą swój głos i tak dalej. I tylko aby ten pierwszy wiersz czytać, to kolejność w Piśmie Świętym, to jest tak cudowne, tak potężne, gdy się ma otwarte oczy i z tym świętym namaszczeniem spogląda się do świętego słowa. Wtedy wszystko tak się spaja razem, bez tego, żeby gdzieś coś byłoby gdzieś obok celu. Nasz Bóg o wszystko się zatroszczył, także o to, aby Jego święte i czyste słowo na cały świat się rozlegało. Cieszyłem się, że mogłem usłyszeć to cudowne świadectwo od naszego brata Miskisa. I nic nie jest bardziej błogim niż ta świadomość, że nie głosimy jakiejś idei czy interpretacji, ale Boże oryginalne słowo. I może przyjść co chce, to jest najczystszą prawdą. I my otrzymaliśmy tą łączność z prawdą przez Ducha Prawdy. Dlatego, że ze słowa prawdy przez Ducha Prawdy zostaliśmy spłodzeni i znowu zrodzeni ku żywej nadziei. Mamy to samo życie, tego samego ducha, tą samą istotę. Wszystko inne musi od nas się odbić. Jak wspaniale, że Pan, ten oblubieniec słowa, będzie miał oblubienicę słowa. Jego imieniowi niech będzie wszelka chwała na wieki wieków. Amen. Powstańmy teraz i módlmy się. Drogi Baranku Boży, przychodzimy do Ciebie, bo Ty grzech świata poniosłeś. Ty wziąłeś moją winę i winę nas wszystkich na Ciebie. Ty dałeś się zabić za nas. Drogi Baranku Boży, Tobie chwała, cześć i uwielbienie za dokonane dzieło zbawienia na krzyżu, na Golgocie. Umiłowany Panie, z Twoją świętą krwią wstąpiłeś do niebiańskiego przybytku. Ty naniosłeś to na tron łaski, aby wstawiać się za nas jako wierny arcykapłan. Umiłowany Panie, Ty wszystkiego dokonałeś. Daruj łaski, abyśmy Tobie służyli w bojaźni, przychodzili przed Twoje oblicze i w każdym nabożeństwie z bojaźnią przed Tobą stali. Uświęć to miejsce, na którym Twoje słowo jest zwiastowane. Twój lud się zgromadza i Twoje błogosławieństwo zstępuje. Umiłowany Panie, przyjdź ponad lud Twój w nowy sposób, przez wylanie Ducha Świętego. Niechby ta moc słowa i krwi i ducha była skuteczna między ludem Twym, w ludzie Twoim i na ludzie Twoim. Umiłowany Panie, dzięki Tobie za to, że nas wywołałeś, że nasze oczy otworzyłeś. My dziękujemy Tobie z całego serca za to. Umiłowany Zbawicielu, przyjmij nas wszystkich i pobłogosław nas z obfitości Twojej łaski. Tobie, żywemu Bogu, niech będzie chwała i cześć, uwielbienie na wieki wieków. Ty zgodnie z tym słowem rozliczysz się, osądzisz i wypowiesz wyrok. Umiłowany Panie, my jesteśmy ułaskawionymi ludźmi. My nie możemy i nie potrafimy osądzać. Ty jesteś żywym Bogiem, sędzią i królem. Ty masz prawo do tego, aby osądzać. O Boże, chwała i cześć Tobie. Umiłowany Panie, niechby się Tobie upodobało, abyś nas nawiedził w Twojej łasce. Naprawdę. Abyś darował nam, Panie, potężny szum z nieba, który jak potężny wiatr powiewa. Pobłogosław to miejsce, pobłogosław wszystkich głosicieli Twego słowa, wszystkich śpiewaków i graczy, wszystkich racz pobłogosławić, wierny Boże. Niechby Twój dom był domem modlitwy dla wszystkich ludów. Niechby to było miejsce, na którym wysłuchujesz modlitw, gdzie błogosławisz, gdzie zbawiasz, uzdrawiasz, chrzcisz duchem i ogniem i pieczętujesz wszystkich tych, którzy należą do pierwotnej czody. Panie, umiłowany, przyjmij nas wszystkich i bądź z nami. Z łaski, w imieniu Jezusa. Amen.